Niech będzie pochwalony, niech będzie wywyższany Jezus Chrystus. Myślę, że z większością tutaj obecnych miałem zaszczyt przywitać się już wczoraj, ale też są osoby, które przybyły w nocy, które może przybyły dzisiaj rano, więc ponieważ czuję się tu jak u siebie w domu, więc witam serdecznie wszystkich uczestników Dni Upamiętania. Witam tych, którzy przyjechali tutaj, by ratować, by odbudować, by jakimś cudem naprawić swoje zrujnowane, walące się życie, które często jest w przerażającym dzisiaj już stanie. Witam może szczególnie serdecznie też tych, którzy przywieźli, przyprowadzili, może niemal dosłownie na swoich rękach przynieśli tu tych, którzy potrzebują pomocy. Ewangelie Łukasza i Marka, także ta historia jest częściowo wspomniana w Ewangelii Mateusza, opisują, jak czterech przyjaciół przyniosło na noszach do Jezusa bezradnego, sparaliżowanego człowieka. A ponieważ miejsce, gdzie był Jezus, otoczone było tłumem i ciekawskich, i słuchających, i pragnących dostać się do Niego, nie byli w stanie przecisnąć się z tymi noszami przez ten tłum do domu, do wnętrza tego domu. I oni, jak czytamy w Ewangeliach, wyszli z tymi noszami na dach tego domu, rozebrali spory kawał tego dachu i na powrozach, na jakichś linach spuścili swojego przyjaciela razem z noszami do stóp. Prosto do stóp Pana Jezusa. I wiecie, nawet jeżeli nie będziemy w tej chwili wnikać zbyt szczegółowo w doniosłość tego wydarzenia i tego, co wówczas się wydarzyło, to i tak pierwsze, co nam się tak bardzo rzuca w oczy, to niezwykła determinacja tych przyjaciół. Ich niezwykłe zaangażowanie w to, co robili. Oni byli gotowi zrobić wszystko, żeby pomóc temu swojemu sparaliżowanemu przyjacielowi. Oni gotowi byli się porwać na każdą przeszkodę. Nic nie mogło ich zatrzymać. Oni nie odbywali jakiejś religijnej pielgrzymki do świętego miejsca. Oni nie odprawiali jakichś religijnych rytuałów, by wszyscy ich podziwiali, prawda, zachwycali się, jacy oni to pobożni są, by wszyscy podziwiali ich religijną gorliwość. Oni tak bardzo chcieli pomóc temu bezradnemu człowiekowi. I myślę, że w tym rozpaczliwym pragnieniu pomocy uświadomili sobie też swoją własną bezradność. Uświadomili sobie swoją własną bezsilność w tej sprawie. No bo skoro zdecydowali się na taki desperacki krok, skoro zdecydowali się, by na oczach tłumu zrobić coś takiego, no powiedzmy sobie otwarcie głupiego. No kto to widział taką rzecz robić? No, czy to rozsądne, czy to mądre? No, biednego, sparaliżowanego, nieszczęśliwego człowieka razem z nożami targają na dach domu i tam jeszcze zaczynają ten dach nie swojego domu rozbierać. Kto to widział takie rzeczy? A w ogóle to przecież on mógł spaść, nie? W czasie tego transportu jeszcze krzywdę sobie zrobić jakąś gorszą albo co? Kto to widział takie rzeczy wyczyniać? Ale drodzy przyjaciele, kiedy mamy w sercu prawdziwe pragnienie pomocy bliźniemu, czy tym bliźnim jest twój przyjaciel, czy tym bliźnim jest twoje dziecko, twoja żona, twój mąż, ojciec, matka, to wtedy jesteśmy naprawdę gotowi do do różnych dziwnych, desperackich kroków. Wtedy to pragnienie pomocy popycha nas nieraz do bardzo dziwnych miejsc, przymusza niejako do bardzo nierozsądnych kroków, podpowiada po ludzku nielogiczne rozwiązania. Jeżeli jesteś dzisiaj tutaj i zastanawiasz się, co ja tu właściwie robię, co ja właściwie tutaj robię, po co ja tu przyszedłem, po co mnie tu przyprowadzili, po co mnie tutaj przywieźli, to chcę Cię prosić, nie przepuszczaj tej sytuacji, w której jesteś, przez filtr naszego ludzkiego rozumowania, ludzkiego tak zwanego pana zdrowego rozsądku. Kiedy rozglądasz się wokół siebie dzisiaj i mówisz, co to za dziwne towarzystwo, czego ja się tak naprawdę mogę od nich mądrego tutaj nauczyć. Myślę, że dobrą odpowiedź na to pytanie daje apostoł Paweł, który pisał do swojego ukochanego zboru w Koryncie. Zboru, który sam założył, którym się opiekował, który nosił w sercu, o który się modlił nieustannie. Apostoł Paweł w swoim pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, od 26 wersetu, jeżeli tu brat będzie mógł nam wyświetlać, apostoł Paweł pisze tak. Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, by zawstydzić mędrców i upodobał sobie w tym, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić. Tak, by żadne stworzenie nie chełpiło się wobec Boga. Przyjmując więc te pawłowe kryteria oceny naszego zgromadzonego tutaj szanownego towarzystwa, możemy sobie z takim spokojem stwierdzić, uwierzyć, że towarzystwo, w którym się znaleźliśmy i miejsce, w którym jesteśmy, mają ogromną, ale naprawdę ogromną szansę, by Bóg właśnie tutaj, właśnie dzisiaj objawił swoją mądrość, swoją miłość. Mamy ogromną szansę na to, by Bóg uczynił tutaj z nami i wśród nas to, czego ten świat tam na zewnątrz nie był w stanie uczynić. Mimo że nie zaprzeczamy temu, nieraz bardzo, bardzo, bardzo się starał, bardzo, bardzo chciał, robił wszystko, by nam pomóc, ale nie dali rady. Według tych kryteriów, pawłowych kryteriów, w porównaniu z kryteriami tego świata, to nie jest zbyt wybrane grono, prawda? Ale ja sam siebie z dumą zaliczam do takiego właśnie pawłowego grona wybranych. Jeżeli dzisiaj opowiem wam jakieś fragmenty mojego świadectwa, jeżeli będę chciał podzielić się moimi własnymi refleksjami, przemyśleniami czy doświadczeniami, to proszę was, żebyście nie przyjmowali tego jako moje próby czy moje chełpienie się mądrością, moją własną mądrością przed wami. Tym bardziej, że przecież byłoby to chełpienie się wobec Boga. To w ogóle, moi drodzy, jest prawdziwy cud, że dzisiaj mogę stać przed wami i że mogę głosić wam Boże Słowo. Że mogę dzisiaj opowiadać świadectwo moich przeżyć z Chrystusem i tak z całego serca, jak tylko potrafię i ze wszystkich sił, jak tylko potrafię, zachęcać was, byście też poszli tą drogą, którą ja dzięki Bożej łasce i tylko i wyłącznie dzięki Bożej łasce, którą ja kroczę już od 15 lat. Dużo to czy mało? Długo czy krótko? Kiedy przypomnę sobie, kiedy przyjechałem tutaj pierwszy raz, miałem za sobą 3 miesiące niepicia. 3 miesiące pobytu na odwykówce, 3 miesiące niepicia, co już wtedy nazywałem trzeźwością, no bo w porównaniu z moim poprzednim stanem to już niemal jak trzeźwość wyglądała. I przypominam sobie, z jakim podziwem patrzyłem wówczas na tych, którzy nie pili od roku, nie pili od 2 lat, od 3 lat. Wczoraj brat Milan mówił o takim samym swoim spostrzeżeniu, że dla niego rok niepicia to był już kosmos. Tak, ja mu wierzę, ja to samo przeżywałem. Spotkałem tu wówczas takich, którzy nie pili od 10 lat i spotkałem takich, którzy nie pili od 12 lat, ale to już dla mnie było coś tak niewyobrażalnego. Tych niepijących od 10 i od 12 lat traktowałem nieomal jako świętych. Moja zniszczona alkoholem wyobraźnia w ogóle nie dopuszczała czegoś takiego, że to coś będzie kiedykolwiek możliwe w moim życiu. To był dla mnie niewyobrażalny i w ogóle niemożliwy do osiągnięcia sukces. Nie pić 10 lat, 12. Dzisiaj, chociaż mam za sobą aż 15 lat trzeźwości, że tak powiem aż, wiem jednak, że bynajmniej nie daje mi to prawa do jakiegokolwiek wywyższania się przed wami czy przed kimkolwiek, do jakiegokolwiek chełpienia się. Niemniej jednak z powodu tych moich lat trzeźwości, a może też nie tylko, poproszono mnie, bym podzielił się dzisiaj z wami Bożym Słowem, bym podzielił się z wami moim świadectwem. Więc może właśnie jest dokładnie tak, jak czytałem wam przed chwilą w liście Pawłowym, że Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, upodobał sobie w tym, co niemocne, aby mocnych poniżyć. Ale tutaj też czyha jeszcze jedno niebezpieczeństwo i też bardzo proszę, byście przypadkiem nie patrzyli na to, co mówię w ten sposób, ani nie oczekiwali tego, że znajduję jakąś specjalną satysfakcję w poniżaniu mądrych, którzy niewątpliwie są o wiele mądrzejsi ode mnie, czy poniżaniu mocnych, którzy na pewno w wielu, wielu dziedzinach są znacznie mocniejsi ode mnie. Niemniej jednak mam pewien powód do satysfakcji. Nieraz obserwuję, jak wielcy, mądrzy, silni tego świata z całego serca, z całej duszy, jak tylko potrafią, chcą pomóc takim ludziom, jakim ja kiedyś byłem. Robią wszystko, dokładają wszelkich swoich sił i wszelkich swoich najmądrzejszych starań, by wyrwać ich z nałogu, by wyrwać ich z niewoli. Obserwuję nieraz, jak ci mądrzy i silni sami rozpaczliwie potrzebują pomocy i znikąd jej otrzymać nie potrafią, nie są w stanie. I wtedy mam prawdziwą, kochani, satysfakcję, że mogę im wskazać na tego, który jest najmocniejszy, na tego, który jest najmądrzejszy, na tego, który dzisiaj jest moim nauczycielem, moim panem, na tego, który jest moim przyjacielem, na Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego na Golgocie, na Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, na żywego, prawdziwego i jedynego Boga, na tego, który jest drogą, prawdą i życiem, który jest jedyną drogą, jedyną prawdą i jedynym życiem, o jakie warto zabiegać, o jakie warto prosić, jakiego warto szukać. Dzisiaj dobrze rozumie słowa apostoła Pawła, które też zapisał w liście do ukochanego zboru w Koryncie. W pierwszym rozdziale od 17 wersetu pierwszego listu do Koryntian Paweł pisze tak. Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię i to nie w słowach mądrości, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża jest głupstwem dla tych, którzy idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem, wytracę mądrość mędrców i przebiegłość przebiegłych zniweczę. Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego świata? Czyż nie uczynił Bóg mądrości świata głupstwem? Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawiać wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Długo. Nawet ktoś powie, że bardzo długo, bo aż do 46 roku życia walczyłem, że tak powiem, po drugiej stronie barykady. Różnie ta moja walka po drugiej stronie barykady wyglądała, ale ostatnie 5 czy 7, może nawet więcej lat było to głównie rozsiadanie się wygodne przy knajpianym stoliku. I tam prężyłem moje muskuły, głosiłem puste filozoficzne frazesy, wymądrzałem się ze wszystkich moich sił. A wszelkiego rodzaju grzech, i alkohol, i hazard, i cudzołóstwo, i pornografia, kłamstwa, złodziejstwa były dla mnie prawdziwymi mądrościami, dla których warto żyć. To wszystko, czym się Bóg brzydzi, było wartością i sensem mojego życia. Takie słowa, takie pojęcia jak Bóg, Chrystus, Ewangelia, Boże Słowo, to były dla mnie głupstwa, którymi nawet nie warto było nich słuchać, nie warto się było nimi zajmować. Szkoda było czasu na takie głupoty według mnie. Byłem tak zajęty różnymi wspaniałościami tego świata, różnymi atrakcjami, różnymi wspaniałymi możliwościami do jeszcze większego grzeszenia, że szkoda mi było czasu na słuchanie jakieś głupstwo o Bogu, o Chrystusie, o Ewangelii. Do tego wszystkiego byłem jeszcze bardzo mocny w pysku. Kląłem głośno i dobitnie, a że pracowałem w policji, więc ta moja pozycja Za knajpianym stolikiem była no, taka szczególna. Ta praca w policji dodawała mi pewnego rodzaju splendoru, nadawała odpowiednią rangę temu mojemu wymądrzaniu się w knajpie. Byłem bardzo dumny z siebie. Mało tego, byłem dumny z tego, że mam bardzo, ale to bardzo mocną głowę do picia. Podczas gdy inni dawno już osuwali się pod stół, ja ciągle mogłem wypić jeszcze kolejne pół litra i z pogardą patrzyłem na tych alkoholików leżących pod stołami. Nie wiem, jak długo to trwało. Wielu z was zrozumie to, że czas knajpiany biegnie całkiem inaczej niż ten nasz normalny kalendarzowy. Tam się zatracają nie tylko dni tygodnia, miesiące, pory roku, święta. Tam w ogóle wszystko płynie jakby innym, niezrozumiałym dla tego świata rytmem. Nie wiem, jak długo to trwało. Kilka lat czy kilka miesięcy, ale potem i ja zacząłem się obsuwać pod stolik i tam czasami usypiać. Coraz częściej urywał mi się film. Coraz częściej upijałem się na smutno. Oczywiście, tak jak to słyszeliśmy wczoraj tutaj w wielu świadectwach, usiłowałem sobie pomóc najlepiej, jak tylko potrafiłem. No komu jak komu, ale sobie to staramy się pomóc naprawdę ze wszystkich sił. Ale coraz częściej w tych usiłowaniach i mnie opadały z bezradności ręce. Na dokładkę zaczęło szwankować zdrowie, na dokładkę zaczęła rozpadać mi się rodzina. Odchodzili ode mnie przyjaciele, na których liczyłem. Ubywało tych wesołych kumpli. Coraz częściej brakowało nie tylko pieniędzy, ale brakowało tego, co tak naprawdę bardzo często jest motorem życia, radości. Tej radości, która kiedyś była we mnie. Wraz z brakiem radości znika też i chęć do życia. Każdy, kto przez to nie przechodził, bardzo często w takim momencie powie, no to słuchaj, jak już wiesz, że jesteś w takim stanie, jak widzisz, że dzieją się wokół ciebie takie rzeczy, to najwyższy czas przyjść po rozum do głowy. Najwyższy czas przestać pić, przestać przesiadywać w knajpie. Poradzi ci mądrze wtedy, żebyś zawinął rękawy, żebyś tak po męsku wziął się z życiem za bary, zabrał do roboty, porobił porządki i znowu wszystko będzie tak, jak być powinno. Kto przez to nie przechodził, to często takich rad udzielał nam będzie i na pewno czyni to ze szczerego serca, życząc nam naprawdę wszystkiego najlepszego. Ale jak to zrobić? Jak wziąć się za bary z tym życiem? Jak zacząć robić porządki? Jak nawet jak zakasać rękawy, kiedy wtedy jesteś już tak jak ja byłem, niemal całkowicie duchowo sparaliżowany. W morzu alkoholu utonęła twoja, tak jak utonęła moja, wolna wola. W dymie papierosowym straciłeś w ogóle ostrość spojrzenia i na sens życia, i na siebie samego, na bliskich. Straciłeś ostrość spojrzenia i w ogóle nie widzisz potrzeb bliskich. Niemal oślepłeś, chodzisz jak zaczadziały, chodzisz jak zombie. Na dodatek w brudnym seksie umarła wówczas moja zdolność do kochania, zdolność do prawdziwej miłości. A ponieważ, tak jak mówiłem, radość jest tym, czego najbardziej będziesz szukał do samego końca, Więc łapiesz się za wszelkie substytuty, za wszelkie środki, które choćby imitację tej radości mogą ci dać. A ponieważ i tak wiesz, że to tylko taka diabelska podróbka radości, że to taka udawana radość, to razem z tym paraliżem duszy umiera. Umiera w tobie najmniejsza nawet wiara, iskierka wiary, że jeszcze kiedyś możesz być szczęśliwy. I co za pożytek wtedy z rad w stylu człowieku, opamiętaj się. Jaki pożytek z rad? Zastanów się nad swoim życiem. Zrób z tym coś. Jak sparaliżowany duchowo człowiek może w ogóle podjąć jakieś decyzje? A jeżeli nawet może, jeszcze jest zdolny, tak jak słyszeliśmy w świadectwach tutaj wczoraj wielu z naszych braci i sióstr, to jak wprowadzić w życie te decyzje? Przecież między taką decyzją sparaliżowanego człowieka, a jej wykonaniem jest przepaść nie do przeskoczenia. Co wtedy zrobić? Jeżeli znasz Ewangelię, chociażby samą Ewangelię, jeżeli kiedyś usłyszałeś tą historię, od której zacząłem dzisiejsze zwiastowanie słowa, to aż się prosi wtedy zawołać swoich przyjaciół i poprosić: błagam, zanieście mnie do Jezusa. Proszę was, błagam, przyjaciele, weźcie mnie ze sobą i zanieście mnie do Jezusa. Ale bardzo często też jest wówczas tak, znam to doświadczenia z własnego i doświadczenia wielu przyjaciół, że imię Jezus nie jest w stanie ci już przejść nawet przez gardło. Paraliż dochodzi do tego etapu, że nie jesteś w stanie już wypowiedzieć tej pięknej prośby: zanieście mnie do Jezusa. Bardzo często jest też, że właśnie wtedy budzą się jakby do życia resztki twojej zdychającej na kacu mądrości i zaczynają ci szeptać: jaki Jezus, jaki Bóg, jaka Ewangelia, czyś ty już do reszty zgłupia? Czyś ty już do reszty zwariował, człowieku? Do jakiego Jezusa? Po co ci to? Bracie i siostro, jeżeli jesteś tu dzisiaj, bo cię przyprowadzono, czy może nawet tak duchowo przyniesiono do Jezusa, może tu jesteś jako ten, który przyniósł swojego przyjaciela do Jezusa. A może jesteś tylko jako świadek, jako obserwator. Ciekawy, co tu się będzie działo i czy w ogóle coś się będzie działo. To niezależnie od tego, dlaczego tutaj jesteś, pragnę cię zapewnić, że jesteś w najlepszym miejscu na świecie. Ja wcale nie przesadzam, bo najlepsze miejsce na świecie to miejsce, gdzie jest Pan Jezus Chrystus. Nie ma lepszego miejsca. Nie ma lepszego miejsca. On tu przecież jest. Jest tutaj dzisiaj, jest tutaj pośród nas. Wiecie, kiedy czytamy tą biblijną historię, nie znajdujemy tam ani imienia tego uratowanego przez Jezusa szczęśliwca, o którym piszą i Marek, i Łukasz, ani nie znajdujemy też imion tych jego czterech przyjaciół. Tak sobie pomyślałem, że na pewno nie była to ich jedyna próba pomocy temu choremu nieszczęśnikowi. Jestem przekonany, że nosili go od lekarza do lekarza, od jednego uzdrowiciela do drugiego uzdrowiciela, że jeździli z nim po różnych rehabilitantach, terapeutach wszelkiej maści możliwych, tylko uzdrowicielach. I myślę sobie, że dopiero wtedy, kiedy już całkiem z bezsilności, z bezradności opadły im ręce, kiedy już im całkiem zabrakło własnych mądrych pomysłów, jak mu pomóc, dopiero wtedy zdecydowali się na to, co tak po ludzku jest nierozsądne, co oprócz tej determinacji wymagało też niemało wysiłku, niemało trudu. Dopiero wtedy zdecydowali się, by go zanieść do Jezusa, o którym usłyszeli, że on uzdrawia, że on uwalnia, że on może pomóc. Może usłyszeli już o nim, że ten to Jezus to może wszystko. No bo przecież my też bardzo często Boga traktujemy jako ostatnią deskę ratunku. I wierzcie mi, proszę, też to mówię z mojego własnego doświadczenia, że on się wcale nie obraża wtedy, kiedy słyszy to ironiczne nasze jak trwoga to do Boga, co? On się wcale nie oburza i nie obraża, kiedy słyszy Twoje westchnienie: Panie Boże, teraz to już mi tylko Ty jeden zostałeś. Tak jak poznałem mojego Boga, to ja wiem, że On wówczas z sercem pełnym bólu z powodu nieszczęść, jakie są Twoim udziałem, z oczami pełnymi łez, kiedy patrzy na Twoje cierpienia, po prostu czeka, kiedy do Niego zawołasz. Albo tutaj może trochę niebezpiecznie rozwinę moją teologię. Moją mówię, bo to chodzi o moje poznanie Boga. A może Jezus czeka, aż Twoi przyjaciele, którzy już wcześniej usłyszeli o Nim, wezmą Cię choćby nawet i za ręce, i za nogi i przyniosą Cię do Jego stóp. Choćby i przy okazji mieli rozebrać pół dachu nad tym miejscem. Może pomyślałeś, ale ja nie mam takich przyjaciół. Jeżeli tu jesteś dzisiaj, drogi bracie i siostro, to chcę się zapewnić, że masz. Że ci, którzy cię tu przyprowadzili, przywieźli, przynieśli, zostali posłani przez Jezusa Chrystusa specjalnie po ciebie. Specjalnie do ciebie. Bóg do tej pory nie patrzył obojętnie na twoje nieszczęście. Bóg nie odwracał się od tego, co się z tobą działo, ale On się ulitował. On posłał ich po ciebie i nie zrobił tego po to, byś tu dzisiaj, wczoraj, dziś, jutro sobie przesiedział spokojnie, posłuchał, podmedytował, podumał, zaspokoił swoją ciekawość, a potem, żeby cię odnieśli, odwieźli czy odprowadzili z powrotem. Psychologia może nawet pochwalać takie metody, no bo to będzie dla nich takie budowanie motywacji, co zrobić ze swoim życiem, prawda? Nasłuchał, pomyślał i poszedł dalej myśleć i słuchać czego innego i gdzie indziej. Można by tak potraktować tą obecność tutaj, ale tutaj jest między nami sam Bóg. On powiedział kiedyś takie słowa: widziałem ucisk mojego ludu w Egipcie, słyszałem też głośne narzekanie na jego ciemiężycieli. Wiem, jak bardzo cierpią. Stąpiłem tu, żeby ich wyrwać z rąk Egipcjan i wprowadzić do pięknego, rozległego kraju, do krainy płynącej miodem i mlekiem. A przecież ten, który powiedział te słowa wczoraj, dziś i na wieki, jest taki sam. On tu stąpił, by cię wyrwać z nałogu, wyrwać z tej twojej niedoli, wyrwać z tych rzeczy, w które się uwikłałeś, tak jak lud, jego lud uwikłał się w Egipcie. Osobiście podjął interwencję w twoim życiu dzisiaj po to, by cię wprowadzić do rozległego kraju, do krainy płynącej mlekiem, miodem. Jakkolwiek dzisiaj tę krainę sobie wyobrażasz i czymkolwiek ta kraina dla ciebie dzisiaj może jest. Może ktoś bardzo mądry powie, ale tamci, do których Bóg mówił te piękne słowa, to był przecież jego lud wybrany. Wspaniały, wyróżniony, wybrany naród żydowski. A ja, a my, kim my w ogóle jesteśmy? Kim my w ogóle jesteśmy? Cóż my w ogóle znaczymy w Bożych oczach? Może myślisz sobie tak, jak ja wówczas myślałem, on na pewno mną gardzi. On już na pewno nawet na mnie patrzeć nie może. On ma mnie powyżej uszu, a co dopiero, żeby jeszcze miał słuchać jakichś moich próśb i zajmować się moimi zagmatwanymi, zagnojonymi, zabagnionymi sprawami? Jakże on jeszcze miałby mi zechcieć pomagać, skoro ja jestem taki, jaki jestem? Z pewnością żyjemy w kraju, kiedy każdy coś nie coś o Biblii słyszał i z biblijnych historii też coś nie coś przynajmniej obiło się nam o uszy. Z pewnością słyszałeś o Hiobie i o tym ogromie nieszczęść, jakiego spotkały. Aż trudno mi sobie wyobrazić, jak ja zachowałbym się, gdyby spotkało mnie tak wiele nieszczęść. Ale Hiob, czytamy o tym w 7 rozdziale, w 17 wersecie Księgi Hioba. Właśnie będąc w takiej sytuacji, zadał piękne pytanie. Pytanie, które bardzo bym chciał, by było też jakby tytułem, myślą przewodnią tych moich dwóch dzisiejszych wykładów. Zadał pytanie, czymże jest człowiek, że go tak bardzo cenisz i że nań zwracasz uwagę? Czymże jest człowiek, że go tak bardzo cenisz i że na nim zwracasz uwagę? Słyszałeś też z pewnością o królu Dawidzie. Pomyśl, jaki zdumiony i zachwycony Bogiem musiał być król Dawid, kiedy pisał w Psalmie 144 takie słowa: Panie, czymże jest człowiek, że na nim baczysz i syn człowieczy, że o nim myślisz? Ten sam Dawid w psalmie 8 napisał tak. Psalm 8 od 5 wersetu. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich. Wszystko złożyłeś pod stopy jego, owce i wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie. Cokolwiek ciągnie szlakami mórz. Dawid chyba trochę przesadził, co? Aż tak wspaniały to ten człowiek nie jest, aż tak wiele to nie otrzymał. Może w czasach Dawida nie było aż tak wielkiego zepsucia, jakie dzisiaj jest. Dlatego tak myślał, że ten człowiek jest obdarzony przez Boga jakąś chwałą czy dostojeństwem. Może Dawid, jakby nas widział, to by zmienił zdanie. Ale jestem przekonany też, że nawet jeżeli wtedy nie było aż takiego zepsucia, jak teraz jest, to tym bardziej Dawid znał, rozpoznawał doskonałość Bożego stworzenia. Rozpoznawał, jak cudownie Bóg stworzył i ciebie, i mnie, i jego. I tym bardziej mogę wierzyć dzisiaj jego słowom, że tak właśnie choć tu tak wzniośle to brzmi i tak uroczyśnie, że tak właśnie stworzony został człowiek. Czy teraz myślisz, że Bóg, który ciebie tak wspaniale stworzył, obdarzył takim dostojeństwem i taką chwałą, weźmie i porzuci cię jak śmiecia? Myślisz, że on się po prostu na ciebie obrazi i powie, a nie chcę cię znać, a idź sobie tam, zdychaj pod płotem? On nawet nie pozwoli na to, by ktoś inny oprócz niego w tych trudnych chwilach podpowiadał ci jakieś mądre czy rozsądne rozwiązania twojego dramatu. Kiedy byłem, jak to delikatnie nazwałem, po drugiej stronie barykady, kiedy moje życie waliło się w gruzy, kiedy paraliż mojej duszy postępował już w tak przerażającym tempie, to ja wtedy słyszałem ten głos, o którym tutaj wielu wczoraj też w swoich świadectwach wspominało. Ten głos taki ochrypły od przekleństw, straszny głos, który mi podpowiadał: zło rzecz Bogu i zdychaj. Zło rzecz Bogu i zdychaj. Nic tu po tobie. Kiedy bracia opowiadają o próbach samobójczych, o tych pragnieniach, by zakończyć życie, ja wiem, że oni nie przesadzają, że nie dramatyzują, nie koloryzują, nie dodają jakoś rangi swoim świadectwom. Ja słyszę jeszcze dzisiaj ten głos: zło rzecz Bogu i zdychaj. Słyszałem go w bezsenne, niedopite noce, słyszałem go w te skacowane poranki, śmierdzące przepełnionymi popielniczkami. Zło rzecz Bogu i zdychaj. I tak sobie wtedy myślałem, jakie to proste i mądre rozwiązanie, jakie takie rozwiązanie w sumie bez żadnych większych konsekwencji przecież, no bo skoro i tak nie wierzę w tego Boga, że on w ogóle istnieje, to co za problem złorzeczyć mu, prawda? Co za problem wygrażać mu nawet pięściami, kiedy jego w ogóle nie ma? I po prostu zdychać, tak bez konsekwencji, tak bez, po problemie, rachciach. Przecież to tak samo brzmi, jakbym obwiniał o to, co mi się stało, jakiegoś prezydenta Republiki Zulugula, prawda? Wypowiedział wojnę nawet tej republice. Przecież takiego prezydenta ani takiej republiki w ogóle nie ma, więc co za problem. Dzisiaj wydaje się to śmieszne, ale przerażające jest to, że postępujący z powodu grzechu paraliż mojej, twojej duszy może cię doprowadzić do takiego miejsca, że zaczniesz złorzeczyć Bogu, którego w ogóle nie znasz, albo którego dawno, dawno już porzuciłeś, którego nigdy nie słuchałeś i nie miałeś zamiaru słuchać. Zaczniesz go obwiniać o wszystko i zrobisz ten straszny krok. Mnie ten paraliż doprowadził do niemal do takiego stanu. Zło, które tak bardzo pokochałem, wyparło nawet z moich myśli taką przecież rozsądną świadomość, że jeżeli jednak mimo wszystko ten Bóg istnieje, to przecież będę musiał stanąć kiedyś przed Nim i zdać sprawę z mojego życia. Wrócę jeszcze raz do króla Dawida, do psalmu 14. Akurat wczoraj na grupie, którą prowadziłem, brat wspomniał werset tego psalmu jako ten, który postawił jakby na nogi jego żonę, a potem w konsekwencji jego. Psalm 14 od pierwszego wersetu. Głupi rzekł w sercu swoim: nie ma Boga. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny, nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. Wszyscy odstąpili, wespół się splugawili. Nie ma kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego. Czyż są nierozumni wszyscy czyniący nieprawość? Pożerają lud mój tak, jak się je chleb, ale Pana nie wzywają. Tam ogarnie ich strach, gdyż Bóg jest z rodem sprawiedliwym. Doznacie zawodów za myśle przeciw ubogiemu, gdyż Pan jest jego schronieniem. Oby przyszło z Syjonu zbawienie Izraela, kiedy Pan odwróci niewolę swojego ludu. Uraduje się Jakub, rozweseli się Izrael. Kiedy znalazłem się w tej strasznej, tej naprawdę strasznej sytuacji, nie do pozazdroszczenia, ktoś podarował mi Biblię. Ktoś. Mój rodzony brat, którego wczoraj mogliście tutaj poznać i słuchać. Podarował mi Biblię i nie wiem skąd, ale zdałem sobie sprawę, że trzymam w moich rękach księgę niezwykłą. Że trzymam w swoich rękach coś naprawdę, naprawdę wyjątkowego. Ja bardzo dużo w moim życiu czytałem i czytam do dzisiaj. Bardzo lubiłem, kocham czytać wręcz, ale przez tyle lat przenigdy, nie wiem dlaczego, nigdy nie czytałem Biblii. Nigdy nie wziąłem jej nawet do ręki. Nie mam pojęcia, czemu tak było, ale wiem, że właśnie wtedy Bóg postanowił, że to już najwyższy czas, żebym usłyszał Jego słowo. I właśnie wtedy psalmy Dawidowe, które dzisiaj tak radośnie wam cytuję, czytane uparcie, raz za razem, tam i z powrotem, zaczęły w sposób niezwykły ożywiać moją duszę. Może to w tej chwili brzmi to ożywienie tak religijnie i tak wzniośle, ale wiecie, ja to odczuwałem w sposób fizyczny. To było takie dla mnie rzeczywiste, takie prawdziwe. Mój duch domagał się Bożego Słowa tak, jak ciało spragnione domaga się wody. Ja powiem ci otwarcie, że to było nawet silniejsze niż fizyczne pragnienie, niż fizyczny głód. To było coś, czemu nie mogłem się oprzeć. Tak bardzo mój duch, moja dusza domagały się Bożego Słowa. Nie da się tego wytłumaczyć w mądry ludzki sposób. Musisz to po prostu albo przeżyć, albo po prostu musisz w to uwierzyć, że tak jest. Tu żadna nauka, matematyka, fizyka, różne psychologie, hiper i super, niczego ci nie wyjaśnia. Wierz mi, że nawet bardzo mądrzy psychologowie nie mają zielonego pojęcia, czym tak naprawdę jest Boże Słowo. Będą mądrze i długo dyskutować o fenomenie religii. Będą ci niewierzący szczególnie mówić, że to jest takie religia, to takie opium dla ludu. Będą mądrze dyskutować o tym, dlaczego przynależność na przykład do kościoła jest taka ważna i drogocenna, bo przecież to jest to samo, co grupa terapeutyczna, a że charyzma liderów kościoła to przecież odpowiedź na twoją naturalną potrzebę autorytetów. No i wreszcie, że same Ewangelie to jest po prostu odpowiedź na normalną ludzką potrzebę miłości, akceptacji i tak dalej. Ale wierzcie mi, że nawet najmądrzejsi spośród psychologów dosłownie zgłupieją, kiedy zobaczą takiego jak ja, trzęsącego się, przegranego, przerażonego alkoholika, jak pochylony nad Biblią, nagle zaczyna wracać do życia. On sam jeden i Biblia i zaczynają się dziać prawdziwe cuda. Wbrew logice, wbrew mądrościom, wbrew nauce wracają siły. Nagle wbrew medycynie wracają również i siły fizyczne. Następują uzdrowienia, o których nawet nie marzyłem, że kiedykolwiek nastąpią. A już najbardziej zdumieni ci mądrzy będą wtedy, kiedy im powiesz, że tym, który tak naprawdę uratował ci życie, jest Jezus Chrystus ukrzyżowany. Kiedy zaczniesz im opowiadać o tym Chrystusie i skierujesz ich oczy w górę na Golgotę, kiedy zobaczą na tej Golgocie okrwawiony krzyż, straszliwe narzędzie śmierci, narzędzie tortur, hańbiącej śmierci, okrutnych tortur, to uciekną z przerażeniem. Uciekną z przerażeniem. Według ich kryteriów to, co cię może wrócić do życia, to obietnica zwycięstw, sukcesów, obietnica bogactwa, obietnica sławy, ale zwiastowanie o Jezusie Chrystusie i to ukrzyżowanym. Dokładnie tak kiedyś zrobili Grecy, kiedy Paweł zwiastował im Chrystusa. I kiedy chciał im mówić o zmartwychwstaniu, to wtedy go wyśmiali, wykpili, wstali i rozeszli się do domu. Wierzę, że nie zdołasz niejednemu psychologowi opowiedzieć o swoim zmartwychwstaniu, o tym, jak się Chrystus zbudził z martwych. Bo usłyszysz tak, jak ja usłyszałem. Dobra, dobra. Znamy już takich, leżą tam na parterze, na jedynce, pasami przywiązani do łóżek. Pamiętacie słowa, które wam czytałem przedtem? Paweł napisał do Koryntu. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest Bożą, mocą Bożą i mądrością Bożą. Dla powołanych i Żydów, i Greków. A więc nie tylko dla narodu wybranego, jak to niektórzy pseudomędrcy próbują nam zasugerować. Ale to jest i dla ciebie, to jest dla mnie. Jezus Chrystus ukrzyżowany jest Bożą mocą i Bożą mądrością. Mocą, mądrością, której tak bardzo dzisiaj potrzebujesz. Której tak bardzo ja wtedy i dzisiaj potrzebuję. Dalej w liście Pawłowym czytamy tak. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Bracie i siostro, może nie zdajesz sobie w pełni sprawy z doniosłości tych słów. Co to znaczy? On stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. Nasz sparaliżowany przyjaciel, o którym mówiliśmy na początku, dostał od Pana Jezusa nie tylko fizyczne uzdrowienie, nie tylko został uleczony ze swojego fizycznego paraliżu, ale najpierw Jezus, kompletnie zdumiewając i oburzając te zgromadzone tam wokół Niego religijne szychy, najpierw Jezus odpuścił Mu wszystkie Jego grzechy. A wtedy powiedział, weź swoje łoże, wstań. Wstań, weź swoje łoże i idź do domu. Jak dumnie, jak szczęśliwie musiał wyglądać, krocząc przez miasto z łożem na ramieniu. Czytamy, że wracał oddając Bogu chwałę. Nie przemykał opłatkami gdzieś tam wstydliwie. Mówi, ojejku, żeby się nie dowiedzieli, a to, że byłem u tego Jezusa, że to On mnie... Nie, nie. I czytamy też tam w Ewangelii Łukasza, że zdumienie ogarnęło wszystkich i chwalili Boga i byli pełni lęku, mówiąc, niezwykłe rzeczy oglądaliśmy dzisiaj. Może i ty, i ja, my razem będziemy tutaj dzisiaj oglądać naprawdę niezwykłe rzeczy. A może i ty pragniesz tak wracać stąd do domu, jak ów szczęśliwy, do niedawna jeszcze nieszczęśnik. Wolny nie tylko od paraliżu. Wolny nie tylko od paraliżu, ale usprawiedliwiony, święty i zbawiony. Bo przecież tym właśnie stał się Jezus Chrystus. I dla mnie, i dla ciebie sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem, jak mówi Jego Słowo. Tak więc mimo, iż na początku mówiłem, że nie jestem tutaj, by się chlubić przed wami, to teraz może was troszkę zaskoczę i powiem, że nie tylko ja, ale wielu tutaj spośród nas ma dzisiaj prawdziwy powód, by się chlubić, by się cieszyć, by chodzić z dumnie podniesioną głową, by wielbić Boga ze wszystkich sił. Ale o tym, jeżeli pozwolicie, jeżeli Pan pozwoli, jeżeli Kaziu pozwoli, to w drugiej części. Przepraszam, że przeciągnąłem trochę. Amen.
Można by słuchać bez przerwy.